Witam Was, siostry, bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy sięgnąć do Bożego Słowa, do ulubionej księgi Nowego Testamentu, przeze mnie oczywiście ulubionej, bo każdy może mieć swoją. 5 rozdział Dziejów Apostolskich i od wersetu 17 chciałbym czytać Boże Słowo. Ale by skrócić nieco to czytanie, proszę, śledźcie w swoich Bibliach, a ja będę czytał od 27 wersetu. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. My zaś jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. I przywoławszy apostołów, od wiersz 40, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Może się to wydawać dziwnym, ale w dzisiejszych czasach większe niebezpieczeństwo grozi chrześcijanom gorliwym niż letnim i zadowolonym z siebie. Dlatego była uzasadniona modlitwa apostołów, którą znajdziecie w 4 rozdziale, gdy modlili się. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. A gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Kościół potrzebował wtedy takiego niezwykłego wsparcia, gdy pojawiły się prześladowania. Na skutek tej swojej działalności apostolskiej zostali aresztowani apostołowie. Podstawowy zarzut, jaki Rada Najwyższa skierowała do nich, brzmiał nie, że znakami i cudami zaniepokoili Jerozolimę, ale że nauką swoją napełniliście Jerozolimę, że niepokoicie tych ludzi swoim nauczaniem. I Kościół był i jest narażony na niebezpieczeństwo z powodu tego, co robi. Kościół jest niebezpieczny, ponieważ wkłada kij w diabelskie mrowisko. A to diabłu się strasznie nie podoba. Więc podejmie próby, które miałyby zminimalizować to działanie i funkcjonowanie i oddziaływanie Kościoła. I chciałbym, byśmy właśnie na kilka takich prób, które są w tych rozdziałach, 4 i 5, przedstawione. Szatan nie był zadowolony z tego, że człowiek chromy został uzdrowiony, że ten człowiek chodził, wszedł do świątyni i zachowywał się nawet dziwnie, bo tam skakał z radości, że został uzdrowiony. Diabeł podjął próbę uciszyć Kościół. A w związku z tym zaczęło się prześladowanie. Zarzuty tych, którzy czuli się najważniejsi w tym momencie, dotyczyły targnięcia się na święty monopol przełożonych, starszych, uczonych w piśmie. Postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to robicie. A Piotr jakby był nieświadomy tego, o co go oskarżają, co się zdarzyło, dlaczego jest przed radą. W takiej naiwnej, jakbyśmy pomyśleli, prostocie powiada, my tak postępować będziemy. Nasz priorytet jest ważniejszy od waszej władzy. Nasz Bóg jest ważniejszy niż wasze zakazy. Czy słuszna to rzecz? W obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A więc pierwsza próba, przed jaką stanęli apostołowie, pierwsza próba, którą podjął diabeł, nie udała się. Nie udało się zamknąć ust ludziom, którzy byli częścią Kościoła. Nie udało się zatrzymać, wyciszyć Kościoła, który szedł z poselstwem o Jezusie Chrystusie. Nie możemy nie mówić. I to pytanie stawiam też przed sobą, przed wami. Czy w każdych okolicznościach umiemy powiedzieć, nie możemy milczeć, nie możemy nie mówić, nie możemy się odnieść, nie mówiąc o Chrystusie. Nie możemy milczeć, bo Chrystus jest centrum naszego życia. Ale gdy ta próba się nie powiodła, diabeł podjął następną próbę. Tym razem bardziej pobożną, bardziej wyrafinowaną. Wszedł do Kościoła poprzez zwolenników tego Kościoła, którzy okazali się hipokrytami. Bo to ci ludzie w swojej wielkiej pobożności przynieśli środki finansowe, zaoferowali Kościołowi, ale pomanipulowali trochę po swojemu. Grzech próbuje okaleczyć Kościół. Jak się nie udało z zewnątrz, to diabeł spróbował od wewnątrz. Ale Bóg dysponuje swoimi środkami, nawet jeśli niektórzy nie zdadzą egzaminu, aby swój Kościół chronić. I on dysponował środkiem, który chronił Kościół przed grzechem. I nadal dysponuje, i to też apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Niektórzy myślą, że te słowa to taka pobożna chrześcijańska mantra, którą powtarzamy raz w miesiącu. Że to są słowa bez żadnych konsekwencji. Ale to słowo powiada, że jeśli ktoś sięga do wieczerzy niegodnie, sąd własny jej pije. Myślicie, że Bóg zaraz działa? Nie. Bóg ma czas. On jest wieczny, on się nie musi spieszyć. Ale wiedzcie, że to słowo jest prawdziwe. Ono nie zostało wypowiedziane na wiatr. I apostoł Paweł powiada, dlatego macie problemy. Dlatego są między wami ludzie. Chorzy duchowo i cieleśnie. Myślę, że to jest odpowiedź dla niektórych ludzi na ich pytania, które zadają dlaczego. Sądzą ludzie, że nie ma konsekwencji. Uwierzcie mi, że najwięcej problemów duszpasterskich stwarzają chrześcijanie powierzchowni, nie niewierzący. Powierzchowność objawia się niegodnym postępowaniem. jest odpowiedzią na pytanie dlaczego. Wielu wierzących nie ma odwagi powiedzieć i nazwać grzechu po imieniu. O, bracie, nie osądzajmy! I przy tym słowie niektórzy nie powiedzą, masz to, bo niegodnie się zachowujesz, niegodnie postępujesz, a ja chcę to powiedzieć, że tak właśnie często jest. I nie umywajmy rąk, dając niewiniątka i mówiąc, no nie osądzajmy, wiesz bracie, nie mów pochopnie sądu. Bóg ten sąd już wypowiedział, a wcale go nie muszę powtarzać. Powierzchowni uznają, że Bóg wie wszystko, ale oni lepiej. I dlatego z Bogiem próbują prowadzić handel. Wstrzykują pewien rodzaj chrześcijaństwa polegający na tym, że mówią o tym, by ludzie wzięli krzyż, poszli za Chrystusem, a oni będą obserwatorami, czy ci inni wzięli ten krzyż i go dobrze niosą. A sami nie. Powiadam, niedopieczone, powierzchowne chrześcijaństwo jest niczym. Jest tylko religijnością. Ale nadzieją dla Kościoła jest Jezus Chrystus, ponieważ On buduje swój Kościół, a nie ludzki. Nawet ta diabelska próba nie udała się diabłu. Gdy czytacie dalej ten tekst, to zauważcie, że jest napisane i wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Jaki był skutek tej drugiej próby, która miała na celu uciszyć Kościół? Wielkie znaki i cuda poprzez apostołów, a tłumy ludzi przychodziły nawet spoza Jerozolimy i chcieli być dotknięci, chcieli być pobłogosławieni. Ale tylko autentyczni chrześcijanie, autentycznie nawróceni ludzie ośmielali się przyłączać do Kościoła, ponieważ ci powierzchowni, niezdecydowani, wiedzieli, że coś mogłoby się stać, jak stało się z Ananiaszem i Safirą. To nie, że ludzie się bali przyłączyć do Kościoła. Mieli bojaźń i drżenie przed tym, gdyby nie były ich intencje szczere. Dlatego Kościół był w wielkim poważaniu. Ciekawa rzecz, że aż do tego momentu Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, mówi nam o pewnych cyfrach. Mówi, że było 120, potem 3000, 5000, a tu już w 5 rozdziale zapomniał liczyć. Już dalej mówi tylko o mnóstwie, o wielu. Bo Kościół to nie liczby. Bóg budował swój Kościół bez prowadzenia statystyki. I ten Kościół rósł. Dwie siły starły się. Diabeł, Bóg. Ale ciągle Kościół ma Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, ma wszechmogącego Boga. I nawet ta od wewnątrz próba nie zniszczyła Bożego Kościoła, a wręcz przeciwnie, wzmocniła autorytet ludzi wierzących. Ale diabeł łatwo nie rezygnuje. I oto w tym 5 rozdziale, w tym fragmencie, który czytałem, mamy trzecią próbę, której się dopuścił, którą podjął. Oto władze duchowe, napełnione zazdrością, czytamy, poczuli, że władza im się kurczy, wymyka, uwięzić postanowili apostołów, i to wszystkich. Lwią część tego Sanhedrynu stanowili ludzie, którzy byli przeciw zjawiskom nadprzyrodzonym. Saduceusze nie uznawali Mesjasza, zmartwychwstania, cudów, aniołów. To dla nich świat nieistniejący. Tacy współcześni materialiści, wierzący bardziej w to, czego można dotknąć, niż w to, co jest niewidzialne. To jedynie faryzeusze jeszcze mieli odwagę przyznać się, że Jezus dokonuje cudów. Kiedy zmartwychwzbudził Łazarza, to faryzeusze powiedzieli, nie ulega wątpliwości, że ten człowiek dokonuje cudów. Że Jezus Chrystus dokonuje cudów. Musieli to przyznać. Nie mieli wyjścia, mimo że były wątpliwości. Ale poczuli się zagrożeni i w tamtej sytuacji wzbudzenia Łazarza powiedzieli, jeśli tak to zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Zobaczyli, że im się wymyka coś z rąk, nad czym panowali, co było sterowane przez nich. I to, w co nie wierzyli, Bóg się ich nie pytał, czy wierzycie, że są aniołowie, czy nie. Nie czekał, aż oni nabiorą przekonania, tylko posłał aniołów, posłał anioła, wyprowadził apostołów z więzienia i powiedział im, co mają czynić. Moglibyśmy tak zatytułować ten tekst w tym miejscu. Szatan zamknął, Bóg otworzył. Kto wygrał? Odpowiedź oczywista. Ewangelia będzie głoszona obojętnie, jak wiele razy szatan będzie próbował ją zdusić. A jakie było polecenie anioła? Idźcie i wstąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Czy to nie jest dziwna sytuacja? Przecież ja bym powiedział tak, coś ty. Przecież dopiero co nas wyprowadzasz z więzienia, za to właśnie siedzimy, że głosimy Ewangelię, a ty nam mówisz, wyjdźcie, idźcie do świątyni głosić ponownie Królestwo Boże, ogłaszać Jezusa Chrystusa? Tak, dlatego, że mieli powiedzieć nie tylko to, że Jezus miłuje, że Jezus jest taki miły, że Jezus daje, ale mieli też powiedzieć, że jak o tym mówisz, możesz się narazić i możesz mieć problemy jako chrześcijanin. Miasto napełnione Jezusem Chrystusem. W gruncie rzeczy, kiedy ich ponownie przyprowadzono przed Sanhedryn, powiedzieli tak. Ostatnim razem wydaliśmy wam zalecenie, ale je zlekceważyliście. Nie rozumiecie, że jesteśmy ostatnią instancją, która może wydać na was wyrok śmierci? Próbujecie też krew tamtego człowieka na nasze głowy przenieść? Kiedy mówią tamtego człowieka, to chcą powiedzieć, czy nie rozumiecie, że wyświadczyliśmy przysługę Panu Bogu, że żeśmy go ukrzyżowali? Apostołowie bezradnie rozkładają ręce, powiadają, my inaczej nie możemy. Tak będziemy ciągle robić. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Oni nie mieli wyboru. My nie mamy wyboru. Nie mamy żadnej innej opcji, tylko Jezus Chrystus jest naszym Panem. Tyle tylko możemy powiedzieć. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją, jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. To nie jest Bóg, który powiada, daję ci chwilę namysłu i masz zdecydować, pokutujesz albo nie. Członkowie Sanhedrynu nie żałowali tego, co zrobili. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. To był ból zranionej dumy. Ta sama reakcja zresztą pojawiła się potem przy Szczepanie. Zanim wypuszczono apostołów, wychłostano ich. To było po raz pierwszy z powodu Ewangelii. Apostołowie poszli do domu zniechęceni, z postanowieniem: nigdy więcej już o tym Jezusie mówić nie będziemy. Dosyć. Nie, żaden tego nie zrobił. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. To jest chrześcijańska różnica. To jest nienaturalne, żeby się tak zachować. To jest nadprzyrodzone. I ta reakcja na cierpienia jest chrześcijańską różnicą w tym świecie. Kiedy świat kpi z nas, możemy chwalić Boga. Możemy doświadczać też cierpienia. Bo to świadczy, że należymy do Boga, a nie do tego świata. Bo gdybyście byli z tego świata, Słowo Boże powiada, to świat by nie był tym tak przerażony. Pogłaskałby was. Ale nie jesteśmy z tego świata. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Dzień po dniu w świątyni, w domach, nigdy nie zatrzymali nauczania i proklamowania dobrej nowiny, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Nie przestraszyli się. Niestety, kochani, w dzisiejszym czasie, w XXI wieku, gdy wydawałoby się, że mamy tak wysoko postawioną cywilizację, tak wysoko postawioną świadomość, tysiące ludzi z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela cierpi. I naprawdę nie wiem, czy zadaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie, czy jest to moim i Twoim przywilejem, gdyby przyszło doświadczyć cierpienia z powodu wyznania Jezusa Chrystusa. Uznałbyś to, że jesteś godzien znosić tę zniewagę dla imienia Jego? Czy może zapytałbym inaczej? Ile czasu by Ci zajęło przefarbowanie? Czy zadaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie w swoim życiu? Chciałbym, byście byli świadomi tego, że żyjemy w kraju, za który powinniście dzień i noc Bogu dziękować, że was nikt nie prześladuje, że was nikt nie goni za to, że wyznajecie Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Możemy być Bogu wdzięczni, ale są kraje, w których się tego nie respektuje, w których ludzie cierpią i warto raz może w roku o tych ludzi pomodlić się. Wierzący ludzie są skazywani na karę śmierci. I dlatego będziemy dziś chcieli też, pamiętając o tym, w jakich warunkach nam dane jest komfortowych żyć, będziemy chcieli chociaż przez chwilę nasze myśli skierować za tymi, którzy są torturowani, chrześcijańscy liderzy, za chrześcijan fałszywie oskarżanych o przestępstwa, których nie popełnili, za tych, co siłą są zmuszani do przejścia na hinduizm, ogromną odwagę dla nich, o powstrzymanie zabijania, niszczenia budynków kościelnych, domów chrześcijan, o bezpieczeństwo chrześcijan w XXI wieku, wieku dumnej cywilizacji. Ale chcę wam powiedzieć, na kanwie tego, co tu czytamy w Dziejach Apostolskich, nikt nie jest w stanie zatrzymać Kościoła, który trwa w Chrystusie. Żaden człowiek, nawet w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani i zabijani, nie jest w stanie zatrzymać Bożego poselstwa. Kiedy ludzie słyszą Ewangelię, mogą tylko dwie rzeczy zrobić w swoim życiu. Albo pokutować i przyjąć Chrystusa, albo odrzucić Go i czuć się przeklętymi, wyrzuconymi. Chcę wam powiedzieć, Ewangelia jest aromatem życia, ale też ma zapach śmierci i o tym nie wolno zapomnieć. To dla tej Ewangelii, dlatego byśmy mieli Biblię, wielu ludzi straciło życie, by ją nam przekazać. Pod karą śmierci ją przechowywali, byśmy dziś mogli czytać i radować się. I jeszcze raz zadam to dziwne pytanie. Siostry i bracia, jak szybko jesteś w stanie przefarbować się w obliczu zagrożenia? Dziś dusze rodzą się szybciej dla świata niż dla Kościoła. Dzisiaj żyje więcej ludzi, którzy nigdy nie słyszeli imienia Jezusa ani Ewangelii niż w czasach ciemności. Obserwujemy, jak ten świat nawraca się do pogaństwa. Ginący świat potrzebuje odważnych chrześcijan. Kościół potrzebuje odważnych chrześcijan, którzy nie pozwolą, aby ten Kościół przestał funkcjonować. Ale chcę wam powiedzieć, że jest dużo więcej błahych powodów, z powodu których to ludzie pozostawiają Kościół. Skrzywiony paluszek jest większym powodem, by ktoś się obraził i zostawił Chrystusa i poszedł swoją drogą, niż prześladowania. I uczulam nas na jakość chrześcijaństwa. Jakie to jest chrześcijaństwo? Jeśli skrzywiony paluszek, jeśli jedno słowo powiedziane przez kogoś, jeśli niepodana ręka jest powodem, by zostawić Kościół i obrazić się na Chrystusa. Co to za chrześcijaństwo? Co to za wierzący? Ludzie powiadają mi, pastorze, świat się zmienia i Kościół musi też na to reagować. Tak, zgadzam się, świat się zmienia pod wpływem diabła. Chcecie naśladować diabła? Ja nie. Jeśli gdzieś istniały przekonania co do pewnych wzorców postępowania, a teraz ich nie ma, to nie z tego powodu, że Bóg się zmienił. To myśmy się zmienili. To my łagodzimy warunki, na jakich będziemy chrześcijanami. Dziś świat milczy. Jak muzułmanie tylko zostali czymś urażeni, cały świat krzyczał, jak to muzułmanie zostali pokrzywdzeni. Kiedy chrześcijanie giną, nikt się o nich nie upomina. Kiedy muzułmanie mordują chrześcijan, nikt się o nich nie upomina. Bo ludzie się boją świata muzułmańskiego, pogańskiego świata. Są gotowi z nimi razem klękać i modlić się, bo to ten sam Bóg. Nie, ten sam Bóg nie mówi morduj. Ten Bóg mówi kochaj, miłuj, przebaczaj. Daj świadectwo. Ktoś musi się upomnieć o tych, którym zabiera się życie tylko z powodu Jezusa Chrystusa. Wiem, że jest to wpisane w życie chrześcijan, cierpienie i doświadczenie. Ale jeśli będziemy milczeć, kamienie będą wołać. Myślę, że wielką nadzieją jest, bo to byłoby smutne, gdybyśmy w tym miejscu zakończyli w takim momencie, że tylko giną chrześcijanie. Musimy powiedzieć, a jednak Chrystus zwyciężył. Nasze poselstwo nie jest poselstwem rozpaczy i porażki. Nasze poselstwo jest poselstwem nadziei, wiary i zwycięstwa. Jeśli kiedykolwiek w życiu komukolwiek z nas zdarzy się jakaś przykrość, może ci nawet człowiek wierzący coś powie, nie tak się odniesie, może ten przysłowiowy paluszek zegnie, nie będzie go trzymał prosto. Czy będziesz w stanie zrobić tak, jak apostołowie? A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Czy od razu siądziesz do biurka i napiszesz pozew do sądu za pyskówkę? Co jesteś w stanie zrobić, siostro, bracie? Ja mu pokażę, ta polska nasza natura. Pan jeszcze nie wie, kim ja jestem. I całe szczęście, że nie wie. Jakby wiedział, że chrześcijaninem, to by zemdlał z wrażenia, jakbyś mu tak powiedział. Całe szczęście, że czasami nie wie. Módlmy się, siostry i bracia, o nas. o autentyzm naszego chrześcijańskiego życia. Ja wiem, emocje bardzo często odgrywają dużą rolę. Czy czułbyś się człowiekiem godnym, że możesz znosić z powodu imienia Jezusa Chrystusa jakieś doświadczenie? Z powodu wyznawanej wiary, z powodu tego, że masz kręgosłup duchowy, ktoś tego nie zauważy. Ktoś uzna, że jesteś człowiekiem nie takim. Czy umiesz to znieść? Pytam siebie, czy umiem to znieść. I powiem wam, bardzo mi to trudno przychodzi. Ale chciałbym być uznawany też w oczach Boga za godnego znosić zniewagę dla imienia Jego. A też pamiętajmy o tych, którzy w świecie doświadczają tak strasznych rzeczy, jak prześladowań z powodu wyznawania Jezusa Chrystusa. I dziś w naszej modlitwie chciałbym, byśmy ich wspomnieli, tych prześladowanych. Niech to będzie głos chrześcijan w sprawie prześladowanych. Powstańmy.